Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, jesteśmy dzisiaj na czerwono, dlatego że modlimy się tą mszą świętą o Ducha Świętego, do Ducha Świętego i z Duchem Świętym. A to dlatego, że jak już zapowiadałem wczoraj, chcielibyśmy, żeby właśnie osoba i działanie Ducha Świętego jakoś szczególnie nam towarzyszyły w czasie tych rekolekcji, właściwie, żeby Duch Święty był głównym ich tematem, z tej racji, że tak chce Kościół w Polsce. Ten rok liturgiczny, który dopiero co się zakończył w ubiegłą sobotę, miał hasło „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Ten, który się zaczął w niedzielę, ma hasło „W mocy Ducha Świętego”. I trzeba jak najwięcej nam o Duchu Świętym rozważać, bo On nam jest bardziej potrzebny niż tlen dla naszego życia duchowego, a jednak, jak to się niestety mówi, jest najmniej znaną osobą Trójcy Świętej. Ale zanim o Duchu Świętym, to chciałbym, żebyśmy na chwilę zatrzymali naszą uwagę i serca przy tym prześlicznym kawałku Ewangelii, który Kościół daje nam na dzisiaj. To jest przepiękna historia. Ten setnik, poznajemy go jako człowieka, który ma bardzo szlachetne serce, skoro przyszedł do Jezusa prosząc za swoim sługą. Nie za swoim synem, nie za swoim przyjacielem, nie za jakimś innym krewnym, ale za swoim sługą, który jest sparaliżowany i bardzo cierpi. Pewnie miał wylew albo udar. Raczej nie był sparaliżowany od dzieciństwa, bo inaczej nie mógłby być służącym. I ten człowiek przychodzi do Chrystusa po prośbie. Poznajemy, że ma szlachetne serce, ale jeszcze ważniejsze dla nas, że on musi mieć skądś jakąś wielką wiarę. Setnik, czyli poganin, rzymski żołnierz, prawdopodobnie Syryjczyk. I wiedząc, że w pobliżu przychodzi Jezus, przychodzi do Niego i mówi Mu: Panie, Kyrie. Już przez to wyznaje, że wierzy w moc Chrystusa. Jakbyśmy przeczytali całą Ewangelię, to tam o dziwo diabeł nazywa Pana Jezusa tak, jak jest w rzeczywistości. Diabeł, który nie kłamie. Mówi: Ty jesteś święty Boży, święty mocny, wiem, kto jesteś. Ale ani razu diabeł nie powie do Chrystusa: Panie, bo by się nawrócił. A ten człowiek, ten poganin, ten setnik właśnie tak się zwraca do Jezusa. Boże, poganin. Poznajemy jego wiarę także po tym, że on tego swojego służącego nie taszczy ze sobą, tylko wierzy, że Chrystus wystarczy, że powie, a to będzie działało. Piękna postawa, piękna postawa tego człowieka. I Jezus, zobaczcie, że się zadziwił jego wiarą. Pan Jezus patrzy na tego człowieka i mówi: skąd on to ma? Jakby, no nie powinien mieć, nie powinien mieć. Inna rodzina, inne środowisko, inne wychowanie, nie powinien. Taka wiara, że w całym Izraelu takiej nie znalazłem. I jest kilka innych fragmentów Ewangelii, kiedy Pan Jezus też jest zadziwiony wiarą, najczęściej właśnie wiarą obcych ludzi, nie Żydów. Albo wiarą całych miast. Zachwyca się wiarą Tyru i Sydonu, miast portowych, pogańskich. I są też takie fragmenty w Ewangelii, kiedy Pan Jezus jest zdziwiony brakiem wiary, najczęściej u apostołów. Jakże wam bardzo brak wiary, gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, powinni mieć, a nie mają. A jak Pan Jezus patrzy teraz na nas? Jak patrzy teraz na mnie? Czy jest zadziwiony moją wiarą? Czy zadziwiony brakiem mojej wiary? Naśladujmy tego setnika. Naśladujmy go w tym, moi kochani, żeby też do Pana Jezusa przychodzić z tymi wszystkimi naszymi paraliżami, naszymi osobistymi, że komuś się sparaliżowało życie, nie fizycznie, że mu się coś sparaliżowało w małżeństwie, że mu się coś sparaliżowało w kapłaństwie, że mu się coś sparaliżowało w jakiejś relacji. Jakby nic nie możemy zrobić, jesteśmy jacyś bezwładni. Dużo tego jest. Inni też często cierpią z powodu naszego paraliżu. I przynośmy do Jezusa naszych bliźnich, którzy są teraz sparaliżowani. Przynośmy Go w naszej wstawienniczej modlitwie. Tak mnie to strasznie denerwuje, kiedy ktoś mówi, nic nie mogę zrobić, najwyżej się pomodlić. To jest pierwsze, co możemy zrobić. To jest najpiękniejsza nasza posługa wobec naszych bliźnich. Że ich dostarczamy do Jezusa. Że ich paraliż, ich sytuację chowamy w najświętszej mocy naszego Zbawiciela. I bądźmy, bracia i siostry, pewni, że taka modlitwa jest zawsze wysłuchana. Czasami od razu, tak jak w tej sytuacji, i jest cud. Tak bywa. Także dzisiaj się zdarzają cuda. Czasami po jakimś czasie. A czasami skutek naszej modlitwy zobaczymy dopiero w wieczności. Ale nie ma takiej modlitwy, która by nie była przez Boga wysłuchana. Dam wam piękny przykład, który zawsze mnie bardzo wzrusza. Przykład, który związany jest z dziećmi z Fatimy. Jak wiadomo, Matka Boża w 1917 roku prosiła tę trójkę dzieci, żeby się modliły za Rosję. Analfabeci, koniec Europy, jakaś zabita dziura w Portugalii. I Maryja mówi, módlcie się za Rosję, o nawrócenie Rosji. I te dzieci, jak mówi siostra Łucja, są przekonane, że ta Rosja to jest jakaś kobieta. Jakaś, mówiąc delikatnie, kurtyzana, która mieszka gdzieś tam w okolicy i po prostu prowadzi słabe życie. No więc jak mogą, tak się modlą. Swoje dziecięce modlitwy, swoje dziecięce ofiary, swoje dziecięce posty, całą swoją dziecięcą wiarę i gorliwość wkładają w tę modlitwę za tą panią Rosję, żeby zaczęła żyć lepiej. 1917 rok. W 1917 roku w Rosji wybucha rewolucja sowiecka, która przynosi straszliwe zniszczenie religii. Straszliwe zniszczenie kościoła. Księża są wyrzynani, wierzący są wyrzynani. Rozlewa się to na pół Europy. Miała sens modlitwa tych dzieci? Niewinne dzieci się modlą, a skutek jest przeciwny. I jest rok 1983. Jan Paweł II w Rzymie dokonuje zawierzenie całego świata niepokalanemu sercu Maryi, a siostra Łucja powie wreszcie. Wreszcie zrobił to papież tak, jak chciała tego Maryja. Po raz pierwszy dopiero. W łączności z całym episkopatem świata. 1983. W 1984 prezydentem Związku Radzieckiego zostaje Michaił Gorbaczow i rozpoczyna swoją pieriestrojkę. I ten prezydent, agnostyk, daleki od chrześcijaństwa, daleki w ogóle od religii, spotyka się z Janem Pawłem II i kiedy już są owoce pieriestrojki i mur berliński upadł i przemiana w bloku wschodnim i Związek Radziecki się rozpada, mówi papieżowi, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wasza świątobliwość. A innym mówi, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ten papież. A Jan Paweł II z tym swoim charakterystycznym uśmiechem, z tym palcem opartym o policzek i o brodę, tak patrzy i mówi, bo pieriestrojka znaczy również nawrócenie. My mamy nasze parafie, Palotyni, nasze parafie na Syberii. Oczywiście, trzeba dzisiaj się nadal modlić o nawrócenie Rosjan, tak jak o nawrócenie Polaków, Chińczyków, Amerykanów i Szwedów. Ale Rosja jest dzisiaj dużo bardziej nawrócona. Kościół się rozwija, seminaria są otwarte, ludzie się mogą modlić, drukowane są Biblie i czasopisma religijne. Ale dzieci tego nie doczekały. One się modliły o nawrócenie jakiejś kurtyzany. Podaję ten przykład, żeby pokazać, że nie ma modlitw wstawienniczych, niewysłuchanych. Modlisz się za niego, żeby przestał pić, umiera na marskość wątroby. Modlisz się za nią, żeby wróciła do kościoła, jest jeszcze dalej. Modlisz się spokojnie. Jeżeli nie teraz, jeżeli jej paraliż, ich paraliż się teraz nie zniknie, tak jak tego z Ewangelii, to będzie miało wpływ na ich zbawienie, na ich wieczność. Więc moi kochani, przynośmy do Pana Jezusa naszych połamanych braci, przychodźmy sami ze swoim rozmaitym paraliżem i róbmy wszystko, żeby Pan Jezus był zadziwiony naszą wiarą. Wiecie, mnie się już zdarzyło kilka razy, że byłem zadziwiony czyjąś wiarą. Ale szczególnie pamiętam jedno takie zdarzenie, kiedy musiałem odwiedzić naszych misjonarzy w Papui Nowej Gwinei. Naprawdę, koniec świata, kilkadziesiąt godzin w samolocie z tymi wszystkimi przesiadkami, a potem jeszcze dopływasz, dolatujesz do portu i jeszcze trzeba płynąć na wyspy. I musiałem tam powiedzieć o tym, że będziemy zamykać naszą parafię, jedną stację misyjną. Jeden ksiądz nam umarł, drugi rozchorował się, nowych nie ma. Po prostu nie weźmiemy na siebie ciężarów, których nie jesteśmy w stanie udźwignąć. I ci ludzie przepięknie się przygotowali. Tam była zrobiony kobierzec, dywan z orchidei, które rosną tam jak maki. Ale jednak ile to musiało pracy ich kosztować i chcieli powiedzieć, że teraz będzie coś ważnego. I w tej stacji misyjnej zebrali się wszyscy, a jeden z tych ludzi mówi: Ojcze, tu jest dżungla, burz i tu są węże, także jadowite. I się zdarzy, że czasami taki wąż któregoś z nas ukąsi. Jak nie ma surowicy, jak nie zdążymy do szpitala, śmierć. Ale tu jest gorszy wąż. Diabeł. I on nas wszystkich pozabija, jak my nie będziemy mieli komunii świętej. Jak my nie będziemy mieli mszy świętej. Jak my nie będziemy mieli sakramentów. On nas wszystkich pozabija. I tak patrzę na tego człowieka. Mówię, skąd on to ma? W jakimś odległym zakątku świata, bez szkół teologicznych, bez katechezy, bez literatury. Taka wiara. I tak sobie myślę o tych naszych kościołach, do których mamy kwadrans, o tych naszych mszach świętych, przenudzonych, przeziewanych, przesapanych, z tym patrzeniem na zegarek, kiedy to się skończy. On nas wszystkich pozabija. Żeby tak nami się Pan Jezus zachwycił, naszą wiarą. I życzę wam, żebyście mieli takich ludzi, którzy was zachwycą swoją wiarą, budując w ten sposób waszą. Tak jak tamten człowiek zbudował moją bardziej niż pewnie, nie wiem, nie jeden profesor teologii czy wybitny kaznodzieja. To tyle o tej Ewangelii przepięknej, ale teraz słowo o Duchu Świętym. Moi kochani, co Duch Święty robi z człowiekiem i co Duch Święty robi z Kościołem, to nam bardzo ładnie pokazało to dzisiejsze pierwsze czytanie. Kojarzymy. Apostołowie są zgromadzeni na Górze Oliwnej. Pan Jezus ma za chwilę wstąpić do nieba. jest takie bye-bye. No i oni mają jeszcze jedno pytanie na koniec. Tak na odchodne. I lepiej, żeby tego pytania nie mieli. Bo to pytanie ich skompromitowało. Bo to było najgłupsze pytanie, jakie oni mogli zadać. Pytanie, które brzmi: czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Rozumiecie, Pan Jezus 3 lata mówił, że przyszedł nie jako polityk i nie jako rewolucjonista, tylko przyszedł, żeby głosić Królestwo Boże. 40 dni, jak słyszeliśmy, po zmartwychwstaniu głosi im o Królestwie Bożym. Idą uczniowie do Emaus, mówią: myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Chrystus mówi: nie, 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 żadnego Izraela, chodzi o Królestwo Boże. No nie można się załamać. Kiedy ostatnie pytanie, jakie mają na odchodne: a w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, czy nie? To pytanie jest dużo głupsze niż pierwsze, które oni zadali, nie znając jeszcze Jezusa, gdy Jan i Andrzej idą za Panem Jezusem. Początek. Pan Jezus się odwraca, Ewangelia świętego Jana o tym mówi, Pan Jezus się odwraca i mówi: kogo szukacie? A oni mówią: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Pierwsze pytanie i takie ładne, otwierające. Pierwsze pytanie, w którym jest obecny Chrystus. A ostatnie: czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? I Pan Jezus mówi: to nie jest ważne. Po prostu się tym nie zajmujcie. Idźcie do Wieczernika, tam się 10 dni módlcie. I oni to robią, na szczęście. I słyszymy, że jest szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. Są języki jakby z ognia. Wiatr, żeby im się nie przesłyszało, ogień, żeby im się nie przywidziało, i wszyscy zostają napełnieni Duchem Świętym. I co? Czy od tej pory jeszcze któremuś w głowie jest Królestwo Izraela? Oni mają jedno w głowie: głosić Królestwo Boże. Rozumiecie, Duch Święty im to wszystko poprzestawiał. Im to wszystko poprzestawiał, także pierwszy jest pierwszy. Piotr, który się wystraszył tej jednej kobieciny na dziedzińcu pałacu Kajfasza, pamiętamy, kiedy się ją 3-krotnie zaparł się przed nią Pana Jezusa w nocy, teraz idzie w dzień, staje przed tłumem ludzi i mówi: tak, oczywiście, znam go, Jezus z Nazaretu, Pan i Mesjasz, my jesteśmy tego świadkami. Piotr, który dopiero co nad Jeziorem Galilejskim mówi: idę łowić ryby. Teraz staje i w czasie jednego kazania łowi 3000 ludzi. To robi z człowiekiem Duch Święty. I moi kochani, nie ma im co zazdrościć, tym w Wieczerniku, ponieważ myśmy to przecież wszystko przeżyli. Myśmy też zostali napełnieni Duchem Świętym. To było po raz pierwszy w sakramencie Chrztu Świętego. To było z całą mocą w sakramencie bierzmowania. To jest w czasie każdej komunii świętej, jaką przyjmujemy bez grzechu ciężkiego. To jest w tylu różnych osobistych natchnieniach. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Mamy Go. Pytanie jest tylko, czy On ma nas? Ja mam Ducha Świętego. Ty masz Ducha Świętego. Pytanie jest tylko, czy Duch Święty ma nas? Jest takie ładne współczesne porównanie Ducha Świętego do GPS-a. Pewnie mu trochę ujmuje z jego potęgi, ale pytanie jest bardzo plastyczne. Kiedy nam jest potrzebny GPS? Wtedy, gdy jesteśmy w nieznanym terenie. W jakimś nowym miejscu. Jedź prosto, skręć w lewo, albo jeśli to możliwe, zawróć. Jeśli to możliwe, zawróć. To jest błędna droga. Kto z was wie, co was czeka jutro? Ba, dzisiaj wieczorem. Nasza przyszłość to jest przecież teren nieznany. Potrzebny nam jest przewodnik. Tylko żeby skorzystać z GPS-a, to trzeba go aktywować, trzeba go włączyć, trzeba go uruchomić, trzeba mu pozwolić działać. I to jest nasze zadanie. Pozwól działać Duchowi Świętemu w sobie. A najpierw pozwól Mu działać przez tych 7 darów, które każdy z nas dostał. 7 darów Ducha Świętego. Modlimy się o to w czasie tej mszy świętej. Słuchajcie, to jest niezwykle praktyczna sprawa. 7, przypomnijmy sobie szybciutko. Dar mądrości. Czyli, że ja moje życie konstruuję, mając na myśli życie wieczne. To, co mówiliśmy wczoraj. Nie pozwalam, aby doczesność mnie wypełniła bez reszty. Święty Tomasz z Akwinu mówi, mądrość to jest instynkt Boży. Święty proboszcz z Ars mówi, ludzie, ja stąd to widzę tyle, co do tych drzwi kościoła, ale jak Duch Święty te drzwi otwiera, to widzę jeszcze niebo. I to jest mądrość. Popatrzcie, w ile rzeczy my się angażujemy, mając na myśli tylko chwilę obecną. Czy to mi się teraz opłaci? A mądrość mówi, ty pytaj, czy to się opłaci ci w perspektywie zbawienia. Czy to służy twojemu zbawieniu? Ta sytuacja, ta relacja, ta rzecz, ten człowiek, to zajęcie? Czy to służy twojemu zbawieniu? Czy to służy twojej wieczności? Starożytni mówią, cokolwiek czynisz w życiu, czyń roztropnie i patrz na koniec, respice finem, szanuj koniec. Koniec jest ważny, nie tylko chwila obecna. Dar rozumu, albo inaczej dar roztropności, albo dar rozumności, rozsądku, czyli tu jest ważne. Nie tylko emocje, nie tylko mody, nie tylko przyzwyczajenia. A zobaczcie, ile my rzeczy robimy pod wpływem emocji, że coś walniesz, że coś palniesz, że coś powiesz za głośno, za szybko, nie w porę, a potem jest katastrofa. Ludzie do zakonu idą pod wpływem emocji, ślub biorą pod wpływem emocji, do kapłaństwa przystępują pod wpływem emocji, a potem jest katastrofa. Jak jesteśmy bezpieczni, spokojni, kiedy autobusem, którym jedziemy, kieruje mądry kierowca. Kiedy operację przeprowadza mądry chirurg, kiedy spowiada nas mądry ksiądz, sądzi nas mądry sędzia. Rozum. A potem jest dar rady, potrzebny nam dzisiaj niezwykle. W Poznaniu są takie domy, gdzie nie ma mieszkania numer 13, 12, 14. Deweloperzy mówią, ludzie 13 nie kupują. W niektórych liniach lotniczych Airbusy i Boeingi są bez rzędu numer 13, mówią, pasażerowie nie chcą tego rzędu. Kogo my się radzimy? Kogo my się radzimy? Przesądów, wróżek, horoskopów. Te biedne panny młode marzną w tym październiku, podczas gdy w maju ślubów nie ma. Czemu? No bo przecież wiadomo, że udany związek małżeński jest wtedy, kiedy w miesiącu, w którym bierze się ślub, jest wiele liter, a jedna z nich R, więc październik jest w modzie. A biedny maj ma tylko 3 literki i żadna z nich to nie jest R. Kogo my się radzimy? A potem jest dar pobożności, który jest potrzebny nam nie tylko po to, żebyśmy latem nie przychodzili w prysznicowych klapkach, w szortach i zbyt wydekoltowani, ale potrzebny jest nam po to, żebyśmy nie żyli w grzechu. Żebyśmy żyli zbożnie. Zbożność, kiedyś tak się mówiło. Dar zbożności, żyję z Bogiem. Bo jeżeli popełnię grzech, wyspowiadam się, przyjdę do Komunii Świętej, a potem znowu popełnię grzech, ale czekam do następnej spowiedzi pół roku albo więcej, to ja żyję zbożnie czy bezbożnie? Jeżeli normalnym stanem mojego życia nie jest stan łaski uświęcającej. Dar pobożności uczy nas też szacunku do drugiego, bo ja wiem, że ten drugi człowiek, on też jest dzieckiem Bożym, więc należy mu się szacunek. A potem jest dar męstwa, potrzebny wielkim męczennikom, ale potrzebny też nam, żeby się nie wstydzić Chrystusa w miejscach publicznych. W Kościele to my się Go nie wstydzimy, ale żeby się Go nie wstydzić w miejscach publicznych, żebyśmy my księża, naprawdę nie chodzili głównie w dżinsach i w t-shirtach, tylko jednak zakładali czasami sutanny i koszulę pod koloratką, bo to jest wielkie świadectwo naszej wiary i przynosi wielką otuchę ludziom, kiedy widzą księdza w stroju duchownym. Żebyśmy na początku podróży nie wstydzili się zrobić znaku krzyża, podobnie jak w pizzerii. Żebyśmy w piątek zamówili raczej serową, a nie tą zbójnicką, gdzie jest dużo boczku. Przyznać się do swojej wiary. Ludzie się dziwią, jak widzą oznaki religijne w publicznych miejscach. To dziwne, że się dziwią, bo jak zrobisz, jak wyciągniesz pięść, a potem środkowy palec wystawisz do góry, wybaczcie, że nie będę demonstrował, to się nie dziwią. Może dlatego, że jesteśmy zbyt wystraszeni, tacy wypatroszeni chrześcijanie. A w tym samym czasie nasi bracia w tylu miejscach na świecie giną ze względu na Chrystusa. Jechałem kiedyś rowerem do Ziemi Świętej, to już było więcej niż 10 lat temu, i najbardziej wspominam pobyt w Syrii, kiedy jedna z rodzin chrześcijańskich zostawiła nam mieszkanie, a sami poszli spać na dwór, żebyśmy my mogli się wyspać w ich domu, na łóżkach. I teraz się dowiedziałem, że oni zostali wszyscy zabici. Tylko dlatego, że byli chrześcijanami. A my się wstydzimy przeżegnać w pizzerii. Dar męstwa. On jest też potrzebny tym, którzy umierają. Bo ludzie się boją bardzo śmierci. Boją się umierania. Wiem, że księża często mówią, żeby się nie bać. Ale to mówią ci, którzy jeszcze jej nie przeżyli. Ci, którzy już ją przeżyli, nic nie mówią. Więc jakby zawczasu dobrze się modlić o ten dar. Żebyśmy przeszli przez tą godzinę śmierci. A potem jest dar umiejętności, który nas bardzo skutecznie chroni przed pychą, ponieważ pycha mówi, to co umiesz, to co masz, wykorzystaj dla siebie. A dar umiejętności mówi, to co umiesz i to co masz, wykorzystaj dla innych. Niech inni z tego skorzystają, co by to nie było. Czy umiesz lepić pierogi, czy umiesz śpiewać, czy umiesz grać, czy umiesz tańczyć, czy umiesz mówić w obcych językach, czy umiesz konstruować rakiety. Rób to dla innych też. Nie tylko dla siebie. I w końcu jest dar bojaźni Bożej. To nie chodzi o to, żeby się bać Boga, tylko żeby się bać życia bez Boga. Bo ono jest straszne. 7. Pełnia. Przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Tak słyszeliśmy w czasie sakramentu bierzmowania. Kochani, włączmy ten GPS. Pozwólmy, aby Duch Święty nas prowadził. Bo Pan Jezus mówi, że jak ślepy ślepego prowadzi, to obaj w dół wpadną i się rozczaskają. Mamy tego, który widzi. Mamy tego, który jest mądry. Dajmy mu się prowadzić. I bardzo was zachęcam, żeby zakończyć czymś bardzo konkretnym. Do codziennej modlitwy do Ducha Świętego. Choćby najkrótszej, ale żeby była codzienna. Ja mam taką, to jest do całej Trójcy Świętej, którą mnie nauczono już dawno temu i ją bardzo lubię. Też dlatego, że jest króciuteńka. Modlitwa, która brzmi tak. Przyjdź Panie Jezu. Amen. Przyjdź Duchu Święty. Amen. Prowadźcie mnie do Ojca. Amen. Taka modlitwa małego dziecka, który jedną rękę daje Panu Jezusowi, drugą rękę Duchowi Świętemu, aby bezpiecznie prowadzili go do Ojca. Jak widzicie, odmówienie tej modlitwy zajmuje chwilę, a jak jest skuteczna, to radzę się przekonać. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Prowadźcie mnie do Ojca. Amen.